My dear brothers and sisters,
moi bracia i siostry, ja jestem wdzięczny za możliwość spotkania się z wami przy tak szczególnej okazji. To spotkanie ma wartość historyczną, ponieważ jest tu z nami 173 nowych prezydentów misji wraz z towarzyszkami. Pochodzą z 19 różnych państw i są wyznaczeni do służby w 50 krajach na całym świecie. Ta rekordowa liczba nowych prezydentów misji jest ważnym znakiem tego, że Pan przyspiesza swoją pracę. Praca misjonarka staje nam przed oczami, gdy słyszymy niezwykłe historie indywidualnych nawróceń. Chciałbym rozpocząć moje dzisiejsze wystąpienie od zarejestrowanej niedawno opowieści o nawróceniu siostry Neil F. Marriott, popartej w kwietniu na drugą doradczynię w Generalnym Prezydium Młodych Kobiet. Możecie nauczyć się wielu lekcji, gdy uważnie wysłuchacie jej historii. Siostro Marriott, już wcześniej miałem przyjemność poznać Ciebie i Twojego męża Dawida, ale większość członków Kościoła nie zna Was tak dobrze jak ja. Czy mogłabyś powiedzieć nam coś więcej o swoim nawróceniu się do Kościoła?
Dziękuję, starszy Nelson. Gdy miałam 22 lata, przeprowadziłam się do Bostonu, Massachusetts. Podjęłam tam pracę. Poznałam dwóch członków Kościoła. Jeden z nich oświadczył, jestem mormonem. Ja i moja współlokatorka zapytałyśmy, a kto to jest mormon? Wtedy jeden z nich rzekł, czy możemy odwiedzić was z dwoma znajomymi, którzy opowiedzą naszej wiedzy. Mniej więcej tydzień później poprowadzili dwóch znajomych i wtedy po raz pierwszy spotkałam mormońskich misjonarzy. Muszę przyznać, że miałam bardzo dużo pytań, a oni przychodzili na kolejne spotkania. Na jednym z nich rozmawialiśmy o planie zbawienia. Wciąż bardzo dobrze pamiętam tamten wieczór. Powiedzieli, zanim przybyłaś na ten świat, żyłaś w świecie duchów z Twoim niebieskim Ojcem. Jesteś Jego duchową córką. Starszy Nelson, rozpoznałam te słowa. Brzmiały znajomo. Nigdy w tym życiu ich nie słyszałam, ale wiedziałam, że słyszałam je gdzieś wcześniej. Na zakończenie tamtego spotkania jeden z tych członków Kościoła powiedział, chciałbym zadać Tobie ostatnie pytanie. Spojrzał mi prosto w oczy i zapytał, Neil, co myślisz o Księdze Mormona? Z moich ust wydobały się słowa. Myślę, że zawiera prawdę. Byłam bardzo zdumiona, słysząc te słowa, które zawisły w powietrzu nad nami. Myślę, że zawiera prawdę. A on bardzo spokojnie, nie rzucając się na mnie, po prostu powiedział. A więc, mając to rozeznanie, co ma zamiar zrobić? Obiecałam mu, że wieczorem pomodlę się bardzo żarliwie. Uklęknęłam w mojej sypialni i po prostu powiedziałam. Ojcze Niebieski, jeśli to jest jedyny prawdziwy Kościół Zbawiciela, zostanę ochrzczona. Muszę tylko wiedzieć, czy to prawda. I w mojej głowie, i w moim sercu natychmiast usłyszałam głos mówiący, to prawda. Tylko tyle. A ja skoczyłam na równe nogi i powiedziałam, to prawda. Byłam zaskoczona tą wspaniałą odpowiedzią. Nazajutrz zadzwoniłam do prezydenta misji i powiedziałam, dzień dobry, muszę przyjąć chrzest.
Myślę, że był szczęśliwy, słysząc to od ciebie. Czy myślałaś wtedy o swoich przodkach?
To ciekawe, że zadałeś mi to pytanie. Bo właśnie moje pierwsze kościelne powołanie było z tym związane. Biskup wezwał mnie do siebie i zapytał, czy chciałabym zostać członkiem komitetu do spraw genealogii. Napisałam do moich obu babci, które miały ponad 80 lat. Pamiętam, że czekałam na odpowiedź kilka tygodni. Otrzymałam pudełko po butach pełne zdjęć z nazwiskami i notatkami na odwrocie. A więc usiadłam w swoim pokoju na podłodze i zaczęłam układać zdjęcia dla poszczególnych rodzin. Rodziny Date, rodziny Hill, rodziny Ray, rodziny Fielding. Kiedy je układałam, rozejrzałam się dookoła i nagle nie widziałam nikogo, ale pokój był pełny. czułam, że pokój jest pełen ludzi, którzy są zaciekawieni i ucieszeni tym, co robię. W jakiś sposób czułam ich obecność. Myślę, że w czasie 2 czy 3 pierwszych lat członkostwa w kościele wykonałem obrzędy obdarowania w świątyni w zastępstwie około 70 osób. Wysyłałam ich nazwiska krewnym mojego męża Davida, aby oni mogli dokonywać obrzędów. Powinnam coś powiedzieć o Davidzie.
Tak, proszę, powiedz nam, kim jest David.
David jest wyjątkowy. On był jednym z tych członków, którzy zapytali, czy nie chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o kościele. I pobraliśmy się w świątyni Salt Lake zaledwie 13 miesięcy po moim chrzcie.
Miła dodatkowa korzyść z pracy misjonarskiej, prawda?
Tak, polecam.
Tworzycie teraz z Dawidem sympatyczną rodzinę. Opowiedz nam o waszej rodzinie.
Mamy 11 dzieci. Kiedy się pobieraliśmy, chcieliśmy powiększać rodzinę. I dzieci po prostu przychodziły na świat, były wybranymi duchami.
Czy masz jakieś rady dla naszych wspaniałych sióstr, które starają się pogodzić obowiązki żony, matki, służebnicy i uczennicy Pana?
Uwielbiam spotkania kościelne. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale sercem jestem w domu. Tak jest ze wszystkimi powołaniami kościelnymi, których zawsze jest coraz więcej. Najpierw dbam o dom. Opuściłam niektóre spotkania, ale nie było to ze szkodą dla życia rodzinnego. Jeśli czegoś mnie to nauczyło, to na pewno bycie lepszą matką.
Jesteś lepszą mamą, ponieważ twoją podstawą jest Ewangelia. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że jesteś, za Twoją służbę, którą wykonałaś i którą
Dziękuję.
Nadal będziesz wykonywać. Dziękuję, siostro Mariot. Czy jej historia nie jest inspirująca i pouczająca? Czy zwróciliście uwagę na współpracę między członkami i misjonarzami? Czy troszczyli się o nią? Jeden z nich został jej mężem. Czy dostrzegliście rolę rodziny, która zza zasłony także okazywała jej troskę? Czy zauważyliście dobroć kobiety, która kocha swojego męża i dzieci? Moje własne świadectwo wzmacnia się, a mój entuzjazm, by dzielić się Ewangelią, wzrasta, gdy sam czuję tę radość, która zagościła w jej życiu i życiu przyszłych pokoleń. Zbyt często dzielimy dzieło Pana na części, które w naszej opinii nie są ze sobą powiązane. Czy jest to głoszenie Ewangelii osobom, które nie są członkami, czy służba nowo nawróconym, uaktywnianie mniej aktywnych, nauczanie i wzmacnianie członków, czy zajmowanie się historią rodziny lub pracą w świątyni? To jest jedna i ta sama praca. To nie są oddzielne zajęcia. One wszystkie są częścią jednego dzieła zbawienia. Ci, którzy są po drugiej stronie zasłony, cieszą się i wielbią Boga, gdy ich potomkowie przyjmują Ewangelię lub nawracają się ponownie do niej, bo wiedzą, że mogą teraz dokonać kluczowych obrzędów świątynnych w imieniu swoich przodków, łącząc minione pokolenia. To lekcja, której siostra Marriott nauczyła się wkrótce po swoim chrzcie. Mam nadzieję, że każdy członek Kościoła może odczuć miłość swoich przodków. By zobrazować miłość względem bliźnich, jakiej oczekuje od nas Ojciec Niebieski, opowiem wam przypowieść o pewnym ojcu. Pewien troskliwy ojciec czuwa wieczorem, podczas gdy jego żona i dzieci poszły już spać. Czuje impuls, potrzeb, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku u dzieci. Zdejmuje buty i cicho podchodzi do drzwi sypialni. W słabym świetle wpadającym przez uchylone drzwi widzi dwie małe główki na poduszkach i koce okrywające mocno śpiące dzieci. Gdy słucha ich spokojnego oddechu, w jego umyśle pojawiają się sceny z minionego dnia. Słyszy ich śmiech podczas wspólnej wyprawy. Widzi ich uśmiechnięte buzie w czasie pikniku i słyszy ich chichot, gdy zostały przyłapane na karmieniu psa lodami. łatwiej o cierpliwość, gdy dzieci śpią. Gdy tak śpią, zastanawia się nad tym, czego potrzebują i jak może im pomóc. Czuje nagły przypływ miłości i silną potrzebę chronienia ich. Idzie na palcach do drugiej sypialni, gdzie powinna być dwójka starszych dzieci. Widzi dwa łóżka i strach ściska mu serce, gdy dostrzega, że jedno z nich jest puste. Obraca się i idzie do gabinetu, gdzie czasami zdarzało mu się znaleźć swoją córkę. Znalazł ją tam, siedzącą na krześle i spokojnie czytającą książkę. Nie mogłam zasnąć, powiedziała. Przysuwa do niej krzesło. Rozmawiają o minionym dniu, o jej przyjaciołach, marzeniach i planach. Potem ona wraca do łóżka, a on robi jeszcze jedną rundę przed zgaszeniem świateł i położeniem się spać. Rano ten ojciec pomaga swojej kochanej żonie w przygotowaniu śniadania. Nakrywa do stołu dla każdego dziecka, nawet dla najmłodszego, który lubi pospać dłużej. Zapachy z kuchni budzą dzieci, które przybiegają, robiąc dużo zamieszania i gwaru. Ale jedno krzesło jest puste. Ojciec prosi, żeby wszyscy poczekali, a on idzie obudzić dziecko, które nie przyszło. Wkrótce cała rodzina z przyjemnością je śniadanie. Czego możemy się nauczyć z tej prostej przypowieści? Ojciec idzie za impulsem, by sprawdzić, co słychać u dzieci. Zastanawia się nad swoją relacją z nimi. Szuka dziecka, którego nie ma. Jego zachowania były podyktowane wyłącznie miłością. Nie robił tego dlatego, że przeczytał to w jakimś podręczniku. Nikt nie dał mu listy spraw do odhaczenia. Robił to, co dyktowało mu serce. Tak też jest z pracą misjonarską. Najbardziej skuteczne działania misjonarskie zawsze powodowane są miłością. Miłość jest osłodą i napędem do dobrej pracy misjonarskiej. Ojciec z tej przypowieści kochał każde dziecko. My także, powodowani miłością, powinniśmy pomagać wszystkim, nie tylko kilku ulubionym osobom. Możliwości pojawią się w najrozmaitszy sposób i niestety niektóre z nich nie zostaną wykorzystane. Przytoczę przykład z historii mojej własnej rodziny. Wszyscy z moich 8 pradziadków nawrócili się do kościoła w Europie. Wszyscy wyemigrowali do Ameryki. Ewangelia była dla nich całym życiem. Jednakże niektóre osoby z pokolenia moich rodziców oddaliły się od kościoła. W efekcie ja wychowywałem się w domu, w którym rodzice nie chodzili do kościoła. W czasie wielu lat mojej pracy jako chirurg i naukowiec, moja żona, ja i nasze dzieci mieszkaliśmy daleko od naszych rodziców, w innej części kraju. Napisałem serdeczny list do biskupa moich rodziców, podyktowany nieustającą troską, a nawet bólem spowodowanym obawą o ich wieczny dobrobyt. Znałem dobrze tego biskupa i miałem nadzieję, że on może im pomóc. Wyraziłem swoją miłość do moich rodziców i poprosiłem tego dobrego biskupa o poproszenie czy powołanie kogoś, kto by nauczał Ewangelii moją ukochaną mamę i ukochanego tatę. W jakiś czas później otrzymałem odpowiedź. Napisał, że jest mu bardzo przykro, ale nie ma nikogo, kogo mógłby powołać do nauczania moich rodziców. Ta odpowiedź odebrała mi nadzieję. Nie miał nikogo do pomocy. Teraz, w tych czasach, to nie powinno mieć miejsca. Nigdy żaden biskup nie powinien bezradnie rozkładać rąk. Teraz biskupi mają członków Rady Okręgów, przywódców misyjnych w okręgu i misjonarzy gotowych, chętnych i zdolnych do pomocy w ocaleniu rodziców dzieci, które o to błagają. Kilka dekad później moi rodzice naprawdę nawrócili się do Pana. Zostali zapieczętowani w świątyni, a ich dzieci zostały zapieczętowane do nich. Ale nigdy nie zapomnę lekcji, której nauczyłem się z ich doświadczenia. Czy kochający Ojciec w niebie, który nakazał nam głosić Ewangelię każdemu stworzeniu, wyznaczył kiedykolwiek linię oddzielającą tych, którzy nigdy nie słyszeli o Ewangelii, od tych, którzy nie usłyszeli o niej, ale zapomnieli? Odpowiedź na pewno brzmi nie. Dzieło zbawienia nie wyklucza nikogo. Misjonarze i członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich są wysyłani do pracy dla zbawienia dusz człowieczych w Pańskiej winnicy. To oznacza jak najlepsze wykonywanie pracy przez członków misjonarzy, uaktywnienie członków mniej aktywnych i przygotowanie dzieci Bożych do przyjęcia błogosławieństw świątyni. Bóg pragnie, by wszystkie Jego dzieci mogły dostąpić życia wiecznego. Praca misjonarska w Królestwie Pana to ratowanie ludzi. Nasz ukochany prezydent Thomas S. Monson uczy nas stale tego, że mamy iść na ratunek, mówi on. Możemy dotrzeć do tych, za których jesteśmy odpowiedzialni i przyprowadzić ich do stołu Pana, aby ucztowali przy Jego Słowie i radowali się towarzystwem Jego Ducha. W tej wspaniałej pracy kochamy przyprowadzać dusze do Chrystusa, aby zawierały lub odnawiały swoje przymierza. Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił to, mówiąc: ratowanie dusz tych ludzi, którzy odeszli ze stada, jest tak samo godne, chwalebne i przynosi w niebie tyle samo radości, co ratowanie dusz w odległych zakątkach ziemi. W każdym okręgu są dwie osoby, które nadają tempo pracy misjonarskiej. To są biskup i przywódca misyjny okręgu. Biskup dzierży klucze do kierowania tą pracą. Podręcznik instrukcji mówi, że biskup i jego doradcy podkreślają wagę pracy misjonarskiej członków, regularnie nauczają doktryn pracy misjonarskiej, zachęcają członków okręgu, aby pracowali z pełnoetatowymi misjonarzami, by znajdowali, nauczali i chrzcili osoby zainteresowane. Dają przykład, bo sami odnajdują i przygotowują osoby i rodziny do rozmów z misjonarzami. Mając powołanie, nadanie z natchnienia biskupa, przywódca misyjny okręgu kieruje pracą misjonarską w okręgu, koordynuje ją, prowadzi, planuje, organizuje, pomaga, uczestniczy w niej i w każdy inny sposób jej przewodzi. Regularnie prowadzi spotkania koordynujące pracę pełnoetatowych misjonarzy i upewnia się, że są zapraszani na radę okręgu, gdy jest to wskazane. Przywódca misyjny okręgu jest czynnym partnerem misjonarzy i pomaga im. Znajduje okazję do nauczania, doradza i organizuje wszystkie zasoby dostępne w okręgu. Może to oznaczać znajdowanie członków, którzy chcą iść na spotkania, którzy chcą zaprosić na dyskusję do swojego domu, którzy chcą zapewnić transport i którzy chcą uczestniczyć w spotkaniu, gdy misjonarze nauczają osobę przeciwnej płci. Przywódca misyjny okręgu ma powołanie wysokiej rangi. Przywódcy misyjni w okręgu, proszę was o uwagę. Prosimy, abyście dojrzeli do tego nowego obowiązku. Poznajcie misjonarzy, bądźcie ich najlepszymi przyjaciółmi, pracujcie z nimi. Pomóżcie im zapełnić terminarz naprawdę ważnymi dyskusjami, tak aby nie mieli czasu pukać do drzwi w poszukiwaniu ludzi do nauczania. Zgodnie ze wskazówkami biskupa, przywódcy misyjni w okręgu i pełnoetatowi misjonarze skupiają wysiłki na nowych, mniej aktywnych lub powracających do aktywności członkach i ich rodzinach. koncentrują się na przyjaciołach, na rodzinach, w których nie wszyscy są członkami Kościoła, na ich dalszych rodzinach i przyjaciołach, zainteresowanych sąsiadach, przyjaciołach, członków okręgu i innych. Podręczniki mówią nam, co mamy robić, ale nie jak mamy to robić. Nie ma przepisu na to, co powiedzieć, ani jakie konkretne kroki podjąć, by wnieść radość Ewangelii w czyjeś życie. Z naszej przypowieści uczymy się, że nie istnieje książka, która podpowie rodzicowi, co robić, jeśli dziecko gdzieś się schowa. Ale który rodzic odłożyłby poszukiwanie dziecka do czasu, aż ktoś napisze podręcznik? Tak jak dobrzy rodzice, dobrzy przywódcy podejmują działanie, bo kochają. Kiedy będą działać z miłością, Duch będzie im przewodził i pomagał rozumieć, że każdy człowiek wymaga szczególnej uwagi, niezbędnej, by pomóc mu cieszyć się życiem na sposób Pana. Przywódca misyjny okręgu jest ogniwem łączącym misjonarzy, radę okręgu i jego członków. Na czym polega jego rola? Jak on może wzniecić taki entuzjazm do pracy misjonarskiej u każdego członka Rady Okręgu, jaki sam posiada? Na filmie pokażemy przykład przywódcy misyjnego z trzeciego okręgu Edmunds w paliku Stillwater, Oklahoma. On poradził sobie ze zmianą misjonarskich przyzwyczajeń w tym okręgu.
Byliśmy w samym środku okresu susz, najgorszych od 50 lat. Było naprawdę źle. Większość zbiorników wody prawie wyschła, uprawy i hodowla miały się kiepsko, sytuacja wyglądała poważnie. Suszy towarzyszył niewielki postęp pracy misjonarskiej w naszym paliku. Z tego, co wiem, w naszym okręgu nie mieliśmy żadnego chrztu od czegrego. Jako prezydium martwiliśmy się tą sytuacją. Wystosowaliśmy list do członków o wspólny post w intencji misjonarskiej suszy. Otrzymaliśmy ten list i cały palik oraz sąsiednie paliki zjednoczyły się w poście, a praca misjonarska natychmiast ruszyła z miejsca. Można powiedzieć, że otworzyły się okna niebieskie, każdy czuł się zaangażowany. Starszy Bowen z kworum 70. przyjechał do nas i zaproponował szkolenie dla misjonarzy. Jedną z pierwszych jego uwag było: pełnototowi misjonarzy w waszym okręgu lub gminie są po to, by wam pomagać w pracy misjonarskiej. Zadaniem członków jest aktywne uczestniczyć w tej pracy i zapraszać naszych przyjaciół i rodziny do kościoła. To się nie stanie ani bez pracy pełnototowych misjonarzy, ani bez zaangażowania członków. To w pewnym sensie nasz cel zjednoczyć przywódców misyjnego okręgu i przywódców w Radzie Okręgu, a nie pełnoetatowych misjonarzy w pracy misjonarskiej. Zadaniem przywódcy misyjnego w okręgu jest spotkać się z biskupem i Radą Okręgu, by stworzyć plan misjonarski okręgu. Potem przywódca wprowadza w życie ten plan, a jego celem jest pomóc członkom znaleźć ludzi, których misjonarze mogą nauczać w obecności członków. Jedyną rzeczą, którą starałem się zrobić z asystentem przywódcy misyjnego w okręgu i misjonarzami, jest zapełnienie kalendarza z spotkaniami. Podjęliśmy te starania w ubiegłym roku i udało nam się przejść od 2, 3, 4 dyskusji misjonarskich w obecności członków tygodniowo do 10-12. Kilka tygodni temu mieliśmy średnio 14-16 takich dyskusji, a teraz naszym celem jest 20 dyskusji w obecności członków tygodniowo. Kiedy patrzę na te przemiany w naszym okręgu i wewnątrz naszego palika, z łatwością dostrzegam dwa główne aspekty, które prowadzą do eksplozji pracy misjonarskiej, zaangażowanie członków w tę pracę i zapraszanie ludzi do kościoła lub udziału w dyskusjach z misjonarzami. A więc po prostu pomagam mojej i każdej innej rodzinie w okręgu dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi przy różnych okazjach.
Nazywam się Trish Gavin, a to jest Mark Gavin.
Przyjęliśmy chrzest 26 stycznia 2013 roku. To była idealna historia pracy misjonarskiej członków kościoła. Mieliśmy jedną rodzinę, która zaprzyjaźniła się z nimi i zapoznała ich jeszcze z jedną rodziną. Ich dzieci poznały się.
Wierzę, że Pan umieścił tak wielu członków kościoła w naszym otoczeniu, nie przez przypadek.
To wszystko doprowadziło do poważniejszych dyskusji misjonarskich i bardziej regularnego uszczącenia do kościoła.
Widziałam, w jaki sposób Ewangelia jest obecna w życiu członków. Widziałam w ich życiu światło.
Ważne, aby członkowie znali misjonarzy oraz by misjonarzy znali członków. Ale ważniejsze jest to, by nasi członkowie znali osoby zainteresowane i zaprzyjaźnili się z nimi. Możesz cały czas być na luzie, gdy dowiadujesz się czegoś nowego i spotykasz takich ludzi, których zawsze możesz o wszystko zapytać. Możesz swobodnie badać i poznawać sprawy, o których nie wiedziałeś. Nie zostaniesz źle oceniony.
Czułam się jak Joseph Smith, gdy tak chodziłam od kościoła do kościoła. Nigdy nie czułam, że w tym kościele czegoś mi brakuje. On po prostu pasuje. Pasuje do mojej rodziny, pasuje do mojego życia.
Susza czy stagnacja w pracy misjonarskiej na tym obszarze skończyła się i teraz nabieramy prędkości z dnia na dzień. I myślę, że nie zwolnimy w najbliższym czasie. To jest wspaniałe dzieło dni ostatnich. To dlatego tu jesteśmy. Gromadzimy Izrael. Dla mnie i dla wszystkich członków Kościoła to obowiązek dzielić się Ewangelią jak największą liczbą osób.
Czy zauważyliście, jak współpracowali ze sobą ten przywódca misyjny i Rada Okręgu? Byli zjednoczeni wspólnymi cenami i wizją, znali dobrze duchowe i doczesne potrzeby, z które kochali. Tak, prawdziwie satysfakcjonująca praca Rady Okręgu odbywa się nie podczas zebrań, lecz w obecności ludzi, którzy są nauczani. Możecie myśleć, że ojciec w naszej przypowieści reprezentował biskupa okręgu lub przywódcę misyjnego okręgu. Ale w rzeczywistości ten ojciec reprezentował każdego członka kościoła. Każdy może robić to, co zrobiłby dobry pasterz, z miłością planować działania i ratować duszę. I każdy z nas może dokonać tego z modlitwą i z natchnieniem, który pochodzi od Ojca nas wszystkich. Zgodnie z boskim kierownictwem, żaden przywódca organizacji pomocniczej w okręgu nie musi czekać na biskupa ani przywódcę misyjnego, by wyznaczyć zadania. Każdy będzie czuł, że nasze stado jest kompletne dopiero wtedy, gdy zaczęliśmy nakrywać do stołu dla wszystkich, którzy powinni być przy stole, a nie tylko dla tych, którzy przyszli. Każdy członek będzie chciał szukać ludzi, którzy jeszcze nie są członkami Kościoła lub ludzi, którzy potrzebują pomocy. Powracając do radości Ewangelii, będzie działał pod natchnieniem motywowanym miłością. Gdy naśladujemy Jezusa Chrystusa, robimy to, co On by robił i kochał tak, jak On by kochał. Jego dzieło jest wykonywane, gdy pomaga się każdej duszy. Nasze biorą się z miłości do bliźnich i do Ojca Niebieskiego, którego dziećmi jesteśmy. Tak, Bóg jest naszym Ojcem. Jezus jest Chrystusem. To Jego Kościół. Jesteśmy Jego sługami. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.